Na antenie Radia Maryja jest z nami pan profesor doktor habilitowany Władysław Mielczarski, wykładowca Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Szczęść Boże, panie profesorze, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Panie profesorze, Sejm na posiedzeniu, które rozpoczyna się dzisiaj, ma zająć się także ustawą wiatrakową. Nowela ma zliberalizować tak zwaną zasadę 10H. To także pomysły Unii Europejskiej, aby w ramach promocji OZE Polska mogła otrzymać dodatkowe pieniądze między innymi na rozwój i budowę elektrowni wiatrowych. Dlatego zatrzymujemy się przy bezpieczeństwie energetycznym Polski. No, w kontekście energii, która pochodzi z wiatru, pytamy się rzeczywiście o tą ogromną promocję, która dzieje się na naszych oczach energii, która pochodzi z wiatru, a energii, która nie jest w stanie na poziomie stabilnym zagwarantować naszego bezpieczeństwa energetycznego.
No tak, i tu ojciec bardzo skończył to ładnym takim zdaniem, że ta energia nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy tego świadkami. Nawet ostatnio polskie sieci elektroenergetyczne, szefostwo udzieliło wywiadu, w którym stwierdzało, że tej energii jest tak dużo, żeby oni utrzymać stabilność pracy sieci, muszą zatrzymywać wiatraki i będą to robić. I kiedy przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, będą to samo robić z farmami fotowoltaicznymi. I teraz można się zastanowić, no dlaczego właściwie jest tak dużo mowy o tych wiatrakach, o odległościach, żeby budować jak najwięcej. No tak do końca nie wiadomo dlaczego, ale stare przysłowie mówi, że tak, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to duże pieniądze. Bo ponieważ gdyby przykładowo tylko zmienić tą ustawę 10H, to w Polsce można by dodatkowo, no oczywiście już nie mówiąc tu o ludziach, budując ludziom nawet w ogródkach wiatraki, ale można by wybudować tych wiatraków za około 70 miliardów złotych, prawda? Są olbrzymie pieniądze. To jest biznes właściwie dla wszystkich, dla tych, co budują, dla tych, co pożyczają, naliczają procenty. A kto buduje wiatraki, kto konstruuje te wiatraki? No oczywiście to są kraje tylko Europy Zachodniej, bo na świecie jest tylko 3 producentów wiatraków. To jest bardzo skomplikowana technologia. No oczywiście polskie firmy tam będą miały jakiś udział, przygotują podstawę, beton do tej podstawy i nic więcej. Więc to jest nie tyle gra o, powiedzmy, klimat nawet, czy nawet gra o bezpieczeństwo. Jest to gra o pieniądze. A teraz jeszcze trochę komentarz, że te pieniądze z KPO, to się nazywa Krajowy Plan Odbudowy, są takim troszeczkę straszakiem, bo nawet gdyby przyjąć najbardziej pozytywny element, no że co, dostajemy te pieniądze, prawda? Chociaż ja przyznam się, że osobiście już przestaję w to wierzyć. No to okazuje się, że tam jest zapisane, że musimy z tych pieniędzy 60-70% wydać na odnawialne źródła energii, czyli na wiatraki. Czyli z jednej strony Unia nam daje te pieniądze, ale z drugiej strony mówi, wy musicie wydać w krajach Europy Zachodniej, wy musicie kupić u naszych producentów wiatraków. I my właściwie z tego nie mamy wielkiego pożytku.
Panie profesorze, mówiąc także o kosztach budowy elektrowni wiatrowych i z użytym dwutlenku węgla do wyprodukowania chociażby jednego dużego, potężnego wiatraka, no mówimy także o ogromnym zagrożeniu, jeżeli chodzi o klimat, a oni troszcząc się o klimat wprowadzają elektrownie wiatrowe, które de facto bardzo negatywnie wpływają na klimat chociażby na etapie produkcji wiatraka, ale trzeba pamiętać także, że ten sprzęt się także zużywa i trzeba będzie go gdzieś po prostu zezłomować.
Oczywiście, że sama powinniśmy oceniać wpływ na środowisko, tak zwany cykl życia, czyli powiedzmy, zaczynając od wytopu stali, konstrukcji, aż do zezłomowania, czy powiedzmy zutylizowania dokładniej rzecz biorąc. Z wiatrakami są olbrzymie problemy z utylizacją, ponieważ jeszcze sama wieża jest stalowa, więc ją można jakoś zutylizować. Natomiast łopaty, których długość, średnica właściwie okręgu, które one zataczają, sięga już prawie 200 metrów, 160 w tej chwili są oferowane na lądzie, bo na morzu są znacznie większe, właściwie są niezniszczalne. tak to można powiedzieć. Nawet gdybyśmy chcieli pociąć te łopaty, to potrzeba specjalne piły diamentowe, są szalenie drogie, więc co się robi? Zakopuje się te łopaty i w rezultacie no po prostu one będą tam tysiące lat w ziemi. My zanieczyszczamy w ten sposób tej ziemi i energii mamy nie tak dużo. Ale jeszcze chciałbym wrócić, bo akurat tutaj odbywamy naszą rozmowę, przed naszą rozmową ja przygotowuję taki artykuł na temat turbulencji powietrza, które powodują farmy wiatrowe. Bo wszyscy mówią, że właściwie negatywnym skutkiem to jest hałas. Jeszcze tam mierzą hałas w decybelach. I to nie jest dobra miara, bo hałas może być różny. Jeżeli on jest taki szeroki, jest częstotliwościowo taki niejawny, to on jest do zniesienia nawet do tych 30-40 decybeli. Natomiast jeżeli on jest taki jednostajny, taka na przykład taki troszeczkę świdrujący, my mówimy, to nawet te 30-40 decybeli jest nie do zniesienia. A taki właśnie hałas wytwarzają wiatraki. Ale one oprócz tego wytwarzają migotanie cienia, co jest szalenie... szczególnie dla osób, które mają trochę problemy z błędnikiem, a nawet go nie mają. I dopóki ta, powiedzmy, turbina z łopatami miała wysokość 30-40 metrów, a domostwo było oddalone, powiedzmy, kilometr, to nie było z tym problemów. Ale dzisiaj my będziemy mieli turbiny, których wysokość z łopatami będzie sięgała 200 i więcej metrów. A jeżeli przejdzie ta ustawa, nie daj Boże, że przejdzie w Sejmie, to domy będą w odległości 500 metrów. Więc to migotanie będzie występowało nie tylko rano czy w dzień, ale przez cały czas, ponieważ ta turbina będzie jakby wisiała nad tym domem. Ale ja chciałem też jeszcze tu wspomnieć, bo właśnie na ten temat pisze artykuł, o tak zwanych turbulencjach. Przecież wiadomo, że taki obracający się olbrzymi wiatrak o mocy kilku megawatów, to są olbrzymie mocy, które są dzisiaj stosowane, wytwarza turbulencje wiatrowe. I no nie mogę pokazać Państwu zdjęcia, ale odsyłem może do jutrzejszego Biznes Alertu, bo tam ma to się ukazać. Wytwarza olbrzymie turbulencje nie tylko za turbiną, ale także przed turbiną. I w tej chwili oglądam badania angielskiej firmy Energy Star, która ze swoich badań rekomenduje, żeby domostwo było oddalone o 20 h. O 20 h, czyli 20 wysokości. Nie tak jak my mamy 10 w Polsce, o 20. Co więcej, oni pokazują na swoich badaniach, że te turbulencje wiatrowe i tak występują w takim przypadku. I one występują nie tylko przed domem, ale także za domem. I to są olbrzymie turbulencje. Jeżeli wiatr wieje z prędkością, a w Polsce to się coraz częściej zdarza, kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Jeżeli na tą szybkość wiatru, jeżeli ten szybko wiejący wiatr, te olbrzymie masy w powietrza wprowadzimy w turbulencję, bo właśnie zawirowania, które powodują się łopaty, wprowadza w takie turbulencje, no to jest bardzo trudno być tam w okolicy, żyć w tej okolicy. I wiele innych, których nawet nikt nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo negatywne mogą być skutki właśnie tych wież wiatrowych, proszę Państwa i proszę Ojca.
A do tego, panie profesorze, niby chodzi o czystą energię i zabezpieczenie tej energii na poziomie, a rezultat rzeczywiście z wiatraków, jak pan profesor zaznaczył, no mierny i jeszcze z tymi czynnikami, które mają także negatywny wpływ chociażby dla życia i zdrowia osób, które mają swoje domostwa w pobliżu tych farm wiatrowych.
Oczywiście, jeżeli te wiatraki są budowane gdzieś jak w Teksasie Zachodnim, prawda? Teksas Zachodni to jest taka półpustynia, prawda? I ich wpływ, powiedzmy, na te domostwa są rozrzucone, jak to w Stanach Zjednoczonych, bardzo daleko, podobnie czy w Chinach. Ale Europa jest gęsto zaludniona. Jest jeszcze jeden efekt, o którym mało kto wie. Więc kręcące się łopaty powodują zawirowania, takie turbulencje powietrza i one powodują unoszenie powietrza, szczególnie w ciągu wieczora i godzin nocnych, z nad powierzchni ziemi do góry, co powoduje różnice temperatur. Wiatraki wprowadzają różnice temperatur w swoim otoczeniu i to kilku stopni pomiędzy powierzchnią ziemi, która ma niską temperaturę, a podnoszą z kolei trochę wyżej. I proszę teraz sobie wyobrazić, że w tym gęsto zaludnionym kraju jak my, kiedy jedziemy drogą, kiedy widzimy olbrzymie uprawy warzyw, prawda? I teraz wstawiamy tam te wiatraki. Przychodzą takie dni niestabilne, powiedzmy, jak to bywa w maju, nawet w czerwcu, że przychodzą niskie temperatury. I wtedy jeszcze, mając ten wiatrak, my jesteśmy w stanie obniżyć te temperatury i wręcz nawet zamrozić te rośliny. I też mało kto bierze to pod uwagę. I to też trzeba brać pod uwagę. Są na to publikacje. No niestety lobby wiatrakowy jest tak duży, że to nie jest właściwie dopuszczane do szerszego grona. One ukazują się w jakichś wąskich pismach naukowych, powiedzmy, do którego ja mam dostęp jako profesor czy inni, ale do zwykłych ludzi nie. I dlatego warto tak mówić. Na szczęście wśród partii rządzących jest grupa ludzi, szczególnie ja tu myślę o pośle Suskim, który jest przewodniczącym tej komisji sejmowej, którzy starają się jakby ratować sytuację i odsunąć te wiatraki jak najdalej. Ale jeżeli ta ustawa przejdzie, no to będą ludzie czy grupy ludzi, którzy zarobią te 70 miliardów, prawda? Będą właściciele wiatraków, którzy będą zarabiali po 1000 zł za megawattogodziny za sprzedaną energię. I będą zarabiać też wtedy, kiedy wiatraki nie pracują, bo chcę powrócić znów do konferencji polskich sieci elektroenergetycznych, którzy stwierdzili, że musieli zatrzymać te wiatraki, bo groziło to niestabilnością pracy systemu. Ale to, że wiatr nie pracuje, to nie znaczy, że jego właściciele nie mają do pieniędzy. Oni wypłacali polskie sieci rekompensaty 600 zł za megawattogodzinę. To są olbrzymie pieniądze. To my po tyle mniej więcej kupujemy energię. Tyle wypłacano za niewyprodukowaną energię. Oczywiście jest tu pytanie, no kto za to płaci? My za to płacimy. To w taryfie przesyłowej, bo my płacimy jakby w rachunku, są dwie części. Jedna to jest energia, druga to jest taryfa przesyłowa. I ten element właśnie jest przenoszony do taryfy przesyłowej. Czyli jakby płacimy podwójnie, ale są kraje, producenci, właściciele, którzy no, mają niezłe przychody i dlatego mogą przeznaczyć część środków właśnie na lobbying. I ten lobbying jest bardzo silny, to widać na różnych forach, na stronach internetowych. Jest nawet w Sejmie, występuje bardzo silnie i w rządzie też, jak czasem słyszę wypowiedzi.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za komentarz. No, sprawa, do której będziemy powracali, będziemy czekali także na decyzję polskiego parlamentu. Daj Boże, aby rozsądku parlamentarzystom nie zabrakło.
Ja jeszcze chciałem tylko dodać, żeby państwo jedno pamiętali. To, czy my wybudujemy te wiatraki, czy nie, nie ma żadnego związku z KPO. Tam nigdzie nie jest napisane w żadnych warunkach, że my musimy znieść tą ustawę 10H, że to ma być 500 metrów. Tam jest bardzo napisane tak miękko, że należałoby zmienić i zliberalizować ustawę wiatrakową. No oczywiście możemy zliberalizować na takiej zasadzie, że samorządy w pewnych szczególnych przypadkach mogą dopuścić taką koncepcję. I to już byłaby liberalizacja. Naprawdę nie musimy tego robić tak, jak to przedstawiają, powiedzmy, lobbyści. Naprawdę nikt nas do tego nie zmusza.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Do
widzenia i z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Władysławem Mielczarskim, wykładowcą Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.